Tematem dzisiejszej usługi jest, czego naprawdę pragniesz, czego ja pragnę. I miejsce, z którego usłużę, jest zapisane w Ewangelii Świętego Marka. Dziesiąty rozdział. Od 46 do 52 wersetu. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodzili z Jerycha, on, czyli Jezus, oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. I usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, ale milczał. A on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Przy drodze prowadzącej z Jerycha siedzi niewidomy żebrak. Jego imię już samo z siebie jest dosyć ciekawe, ponieważ aramejskie Bartymeusz oznacza po prostu syna Tymeusza. A greckie imię Tymeusz oznacza szacowny, zacny. I kiedy właśnie ewangelista podaje nam imię Bartymeusza, to tak jakby chciał pokazać, że ten człowiek nie miał nawet swojego imienia. To był człowiek bez własnego imienia, czyli po prostu syn swojego ojca i do tego skazany, może zależny od innych ludzi. Zależny od innych ludzi. Wiecie, i co do żebrania, tak sobie pomyślałem, że my czasami też nie jesteśmy lepsi od Bartymeusza, ponieważ pod względem finansowym dobrze nam się powodzi. Nie narzekamy na brak ubrań, jedzenia, mamy dach nad głową, ale czasami zamiast cieszyć się, że możemy spędzać czas w Domu Bożym, że możemy spędzać czas z Bogiem, który błogosławi nam we wszystkim, który chce dla nas jak najlepiej, który okazuje nam łaskę, to siadamy przy takiej bezbożnej drodze tego świata i żeby o uznanie innych ludzi, o ich względy, o to, żeby ktoś nas zauważył, może z lęku, że ktoś nas odtrąci, i zabiegamy o takie rzeczy. A nam powinno zależeć jedynie na względach Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na, nie będę mówił o okolicznościach tego wydarzenia, przeczytaliśmy je, abyśmy mieli pewien wgląd w tą historię, ale chciałbym zwrócić uwagę na dialog między Jezusem a Bartymeuszem. Dlaczego Jezus pyta Bartymeusza? Przecież Bartymeusz powiedział swoją prośbę, wyraził swoją prośbę, tak? Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wiecie, i nie chodziło o to, że Jezus nie wiedział, co Bartymeusz chce i no nie wie, Bartymeuszu. Jezus wiedział dokładnie, co Bartymeusz ma na myśli, ale wiecie, tak samo jest czasami w naszym przypadku. Nie chodzi o to, że Bóg nie wie, czego nam potrzeba, ale On chce, abyśmy dokładnie powiedzieli, abyśmy dokładnie sprecyzowali to, o co nam chodzi. I dokładnie, żeby wyraził swoje pragnienia. Zmiłuj się nade mną mogło oznaczać mnóstwo różnych rzeczy. Daj mi jeść, bo jestem głodny. Daj mi pić, bo mi się pić chce. To powiedzenie, zmiłuj się nade mną, może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy. I Jezus, pytając, wskazał Bartymeuszowi na to, że musi zdecydować się, na co tak naprawdę najbardziej mu zależy, co jest pragnieniem jego serca. I wiecie, trochę światła na tę sprawę rzuca w swoim liście Jakub w 4 rozdziale, 3 wersecie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Oznacza to, że powodem niewysłuchanej modlitwy może być właśnie źle postawiony cel. W tym akurat przypadku, o którym mówi Jakub, motywacja tego i była zła. Ale Jakub również wskazuje na to, że modląc się możemy źle prosić. Możemy źle formułować naszą potrzebę. Dlatego Bóg uczy nas, abyśmy dokładnie formułowali nasze potrzeby, nasze prośby, nasze pragnienia. A to znowu zmusza nas do zastanowienia się nad naszą potrzebą. Bo możemy modlić się, Boże, spraw, abym poczuł się dobrze, żeby było mi dobrze. Wiecie, fajna modlitwa, bo wychodzimy z założenia, że Bóg wie lepiej, co jest mi potrzebne. Jak Jemu to oddamy, to On zrobi tak, że ja będę tak się czuł dobrze i wspaniale, ponieważ On wie lepiej, prawda? Wydaje się to właściwe, ale Bóg chce, abyśmy poważnie podchodzili do naszych potrzeb, zastanawiali się nad nimi i szukali odpowiedzi na pytania. Dlaczego i do czego mi jest to potrzebne? Po co mi to jest potrzebne? Dlaczego Bóg miałby mi to teraz dać? I dlaczego w ogóle ja to chcę mieć? I wiecie, wbrew pozorom, to nie są oczywiste i takie retoryczne pytania. Bóg chce, abyśmy w ten sposób zastanowili się nad swoimi potrzebami. Dokładnie zastanowili się, abyśmy sprawdzili, czy nasze potrzeby są uczciwe i prawdziwe. Czy są dla nas na tyle ważne, że jesteśmy gotowi o nie prosić wytrwale. I Jakub w swoim liście w 5 rozdziale pisze o Eliaszu, kiedy modlił się, żeby nie padał deszcz, albo kiedy, żeby padał deszcz. Czytamy, Jakub pisze, że on modlił się o to wytrwale. To było w jego sercu, to było pragnieniem jego serca i on o to modlił się wytrwale. To nie była jedna z wielu jakichś próśb, które są i ich nie będzie. I one nie mają znaczenia. Wiecie, Bóg chce, abyśmy nazwali coś po imieniu. Już samo nazwanie czegoś po imieniu powoduje to, że mamy z tym czymś więź, że wytwarza się więź z tym czymś. Ludzie czasami zbierają na jakiś drogi samochód, zbierają na jakiś przedmiot i kiedy go w końcu zdobędą, kupią, stawiają go albo w garażu, albo na jakiejś półeczce, nadają temu imię i mówią do tego, jakby to był ktoś. Związani są z tym przedmiotem, z tą rzeczą. Nadanie czemuś imienia podnosi rangę tego wydarzenia, tego przedmiotu, tego marzenia. My będziemy niedługo obchodzili 110-lecie powstania tutaj tego budynku, prawda, na tym miejscu. Zobaczcie, kiedy wysyłamy zaproszenia, kiedy są rozsyłane zaproszenia, kiedy jest ten nagłówek 110-lecie. Wow, to brzmi. Może nie jedna osoba by nie przyszła, ale kiedy czyta taki nagłówek i to jest konkretnie powiedziane, o co nam chodzi, konkretny cel tego, no to trzeba z tego skorzystać. To jest wyjątkowa okazja. I jeśli coś jest bezimienne, jeśli coś właściwie nie istnieje w naszych emocjach. Jest jeszcze jednym zwykłym przedmiotem, na którym codziennego użytku, na którym zbytnio nam nie zależy, prawda? Jest takie bezkształtne, ogólne. Co chcesz, abym ci uczynił? I w niejednym fragmencie Ewangelii czytamy, że Jezus znał ludzkie zamiary, ludzkie właśnie to, co w ludziach jest. I w tym przypadku było to samo. Te Też Jezus wiedział dokładnie, co Bartymeusz miał na myśli. Ale tu Jezus pyta się go otwarcie. Dlaczego się go pyta? No przecież wiedział. Wiecie, rzecz polega na tym, że my często tak naprawdę nie wiemy, czego pragniemy. Ludzie marzą o czymś, pragną czegoś, ale tak naprawdę dobrze jest im w swoim świecie. Lubią narzekać na swoją niedolę, jak jest im źle, jak jest im niedobrze. Ale kiedy ktoś to usłyszy, jakiś przyjaciel usłyszy i wyciągnie pomocną dłoń, to nagle okaże się, że ta pomocna dłoń to wcale na tym nie zależy. Bo może ktoś zrobił sobie z tego sposób na życie. Użalanie się nad sobą. Chcę się nad sobą użalać, ażeby się wszyscy nade mną litowali. I ta pomocna dłoń może zburzyć cały dotychczasowy świat. Całe moje życie. Będę musiał wszystko od początku robić. Wszystkiego się uczyć. Już nie usiądę przy drodze i nie będę żebrał, ponieważ już będę zdrowym człowiekiem. No i... Czy jest to oczywiste, czego tak naprawdę pragniemy? Jezus pyta się, co chcesz, abym ci uczynił? Wiemy to, Jezus wiedział, usłyszał już to. Zmiłuj się nade mną, zlituj się nade mną. Ale czego tak naprawdę pragniesz? I żebrak usłyszał to pytanie, Bartymeusz usłyszał to pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? O co mógł prosić Bartymeusz? Tak jak wspominaliśmy, mógł prosić o więcej pieniędzy, żeby mu tam wrzucali do jakiejś miseczki. Może mógł prosić o lepsze miejsce w bramie, żeby go w dzień słońce nie przypiekało, a w nocy, żeby nie było mu za zimno. Może mógł prosić o lepsze ubranie, żeby mógł się opatulić to, jak są chłodne wieczory. A może, żeby ktoś mu z tej miski nie ukradł tego, co w ciągu dnia dostał. Różne rzeczy właśnie przychodzą mógł powiedzieć, ale on o to nie prosił. Wiecie, jeśli chcemy postawić się w miejsce Bartymeusza, jeżeli przychodzimy przedstawić swoje pragnienia Jezusowi Chrystusowi, żeby On sprawił cud w naszym życiu, bo wierzymy, że On to może sprawić, czy czasami byśmy nie zawstydzili się naszymi pragnieniami i naszymi potrzebami. Kiedy przychodzimy przy tych obliczach, mamy takie pragnienie, ale kiedy pomyślimy na dobrą sprawę, czy byśmy się nie zawstydzili tymi naszymi pragnieniami, tymi naszymi marzeniami. Muszę sprawdzić, czy to, o co się modlę, jest moją faktyczną potrzebą. Czy naprawdę tego pragnę. Czy jedynie przelotną myślą, potrzebą, z którą mogę rozstać się bez żalu. A mamy takich marzeń i jakichś myśli, prawda, jakichś potrzeb, masę. Ale mija tydzień i się okazuje, że to wcale mi na tym nie zależy. Musimy sprawdzić, co jest zgodne ze Słowem Bożym. W Rzymian właśnie w 12 rozdziale, pierwszy 12 werset czytamy o to, żebyśmy mogli, co jest wolą Bożą, co jest dobre i co się Bogu podoba. I wiecie, kiedy sprawdzimy to, kiedy wiemy, że to jest dobre, wiemy, że to się Bogu podoba, że to jest Boża wola, że to nasze marzenie wcale nie jest takie złe, to wszystko to pozwala nam w oczekiwaniu na naszą, na zrealizowanie, na Bożą odpowiedź. Nie jest dla nas za długo czekać. Wiecie, możemy wołać o różne rzeczy. Możemy wołać o to, o uwolnienie z grzechów. Ale nie mówić, o jakie grzechy chodzi. Kiedy jako ludzie, którzy nie znaliśmy Boga, przyszliśmy przed Jego oblicze pierwszy raz, unurzeni w grzechu, cali unurzeni w grzechu i powiedzieliśmy, Panie Boże, przebacz, wybacz mi, zabierz nasze grzechy. Bóg to zrobił hurtowo. ponieważ tyle tego było, żeby nam zabrakło i czasu, i wszystkiego, żeby to wyznać. Ale kiedy staliśmy się nowym stworzeniem, kiedy staliśmy się nowym człowiekiem, kiedy mamy nowy umysł, kiedy naburaczymy, zrobimy coś, co się Bogu nie podoba i wiemy o tym, przychodzimy i mówimy: Boże, wybacz mi to, że pomyślałem to, powiedziałem to, obraziłem tego. Nazwać coś po imieniu przed Bożym obliczem. Ciężko jest ustać dziecku przed ojcem i powiedzieć konkretnie, patrząc w oczy, co się źle zrobiło. Możemy prosić Boga, aby nas zmienił, ale nie mówić, co chcemy, aby w nas zmienił, we mnie zmienił. Wiecie, czasami ludzie wierzący mówią: no ja taki już jestem, ja już mam taki charakter. Temu ubliżę, temu dokuczę, temu coś powiem, ale ja już taki jestem, no modlę się o to, żeby Bóg mnie zmienił. Ale czy tak naprawdę zależy Ci na zmianie w Twoim życiu? Czy chcesz zmiany? Czy może dobrze Ci jest w ten sposób? Tu komuś powiedzieć: no bo ja już taki jestem. Czy masz pragnienie w swoim sercu, aby Bóg to zmienił? Abyś stał się innym człowiekiem. Dobrym człowiekiem, miłym, wesołym człowiekiem, który będzie przynosił chlubę swojemu Bogu. Czy powiedzieć: no ja już taki jestem. A pragnienia w sercu nie ma, żeby to zmienić. Trzeba powiedzieć: Boże, zmień mnie, zmień mój charakter, zmień to, jak rozmawiam z innymi ludźmi. Ja nie chcę tak robić. Dobra prośba, dobre pragnienie, nazwać rzecz po imieniu. Możemy modlić się też, bardzo fajna modlitwa: Boże, zbaw wszystkich ludzi. Bo można przewrotnie powiedzieć: Bogu nie zależy na tym, żeby ludzie zbawieni byli. Bogu zależy na tym, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. On po to człowieka stworzy, żeby mieć z nim społeczność. Po to Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A mówi: Boże, może wszyscy zbawieni. Wiecie, ja patrzę też na siebie i to, co mówię, też jest do mnie. Zamiast te pragnienie, które to jest takie ogólnikowe, tak to fajnie brzmi, poprawnie, ale zamiast wziąć sobie: Marek, weź sobie jedną osobę, czy przyjaciela jakiegoś, czy kogoś z rodziny, siostrę, matkę, kogokolwiek, żeby było pragnienie mojego serca modlić się o tę osobę. Konkretne pragnienie. Nazwać to po imieniu. Bóg czeka na to, abyśmy nazwali to, co chcemy. Wiecie, oczywiście w przypadku grzechu ciężko jest właśnie przywiązać się do niego, tak? Żeby te nazwanie czegoś, ale to nazwanie czegoś po imieniu powoduje to, że kiedy przychodzimy, o wiele łatwiej nam jest to zidentyfikować, o wiele łatwiej jest powiedzieć: Boże, ja do Ciebie z tym przychodzę. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 28 wersecie możemy przeczytać: a wiemy, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Cisza. A tu jest powiedziane: a wiemy, że Bóg współdziała. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, i to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała z nami, bracia, siostry. To jest bardzo ważne. On za nas pewnych rzeczy nie będzie robił. Nasza modlitwa powinna być powiązana z naszym życiem, a nie tylko być taką właśnie pobożną deklaracją czy ozdobnikiem naszego życia. Był taki amerykański XIX-wieczny kaznodzieja Henry Bichem, że tak to się wymawia, i on stwierdził: niedobrze jest modlić się śmietanką, a żyć chudym mlekiem. I to tak czasami w naszym życiu wygląda. W moim życiu tak wygląda. Stoję tu za kazalnicą i mówię do was, ale mogę to powiedzieć, że czasami można się pięknie modlić na pokaz, ale tak na dobrą sprawę życie w tygodniu jakie jest? Jakie są moje rozmowy z Bogiem w ciągu tygodnia? Śmietana czy chude mleko bez smaku? Modlę się o to, co jest dla mnie ważne, tego, czego naprawdę, a nie to, co, aby dobrze wypaść. Że ktoś posłucha i powie, wow. Bracia, siostry, i także was zapraszam do tego, kiedy będziemy się później modlili. Może nigdy tego żeście nie robili, może żeście się nigdy nie modlili na tym miejscu głośno. Ale wiecie co, to nie musi być modlitwa, która trwa nie wiadomo ile i jaka jest piękna. Można powiedzieć, Panie Boże, ja Ci dziękuję, że Ty mnie tak pięknie stworzyłeś. Panie Boże, Ci dziękuję, że mogę być na tym miejscu. Panie Boże, ja oddaję się Tobie dzisiaj, cały. To jest śmietana dla Pana Boga. To jest coś, co Mu się podoba. To nie mają być jakieś puste deklaracje i coś, o czym mówimy, ale tak na dobrą sprawę wcale nam nie zależy. Dlatego ważne jest, abyśmy wyraźnie formułowali swoje potrzeby i pragnienia. Wiecie co? A jest bardzo duża różnica, kolosalna różnica między potrzebach a pragnieniach. Różnica jest wielka między potrzebami a pragnieniami. Kiedy modlimy się, najczęściej robimy to myśląc o potrzebach. I to wcale nie jest złe. Mamy różne potrzeby i Pan Bóg też na nie odpowiada. Pan Bóg błogosławi, Pan Bóg daje odpowiedź, Pan Bóg widzi, na czym, co jest nam potrzebne akurat w danej chwili. Ale kiedy Bóg nasłuchuje naszych modlitw, chce słyszeć o pragnieniach i tęsknotach naszego życia, naszego serca. W Ewangelii właśnie Marka, wróćmy, 10 rozdział. Możemy przeczytać. Zmiłuj się nade mną. Mistrzu, i kiedy zapytał się Jezus, o co mu chodzi, usłyszał odpowiedź, abym przejrzał. Abym przejrzał. Wiecie, w naszym języku polskim brzmi to rzeczowo, ale tak beznamiętnie. Kiedy przeczytamy, właśnie wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Abym widział, abym przejrzał, abym widział na te swoje fizyczne oczy, tak? Ale Jezus, a dokładnie autor Ewangelii, używa tutaj greckiego słowa, które znaczy życzyć sobie i pragnąć. Czyli inaczej mówiąc, Jezus pyta się Bartymeusza, czego pragniesz? Czego pragnie sobie, czego pragnie Twoje serce? Co jest pragnieniem Twojego serca? Możemy czegoś chcieć, ale kiedy okaże się to zbyt trudne, wymagające albo zbyt wiele kosztuje, rezygnujemy z tego. Ot tak po prostu. Znajdujemy sobie kolejną rzecz, kolejną zachciankę, kolejną potrzebę, no i przez jakiś czas o to się pomodlimy, tak? Ale jeśli naprawdę czegoś pragniemy, jesteśmy gotowi na trud, na wyrzeczenie, na cenę, aby zapłacenie ceny, aby to mieć. Bo to coś znalazło ważne miejsce w moim sercu. To coś znalazło ważne serce, znalazło ważne miejsce w moim sercu. To coś, co mnie dotyka. I Bóg chce to usłyszeć po prostu. Bóg chce, żebyśmy Mu o tym powiedzieli. I na czym tak naprawdę zależy mi w moim życiu? Czy mam jakieś potrzeby, czy na tym, abym czuł się właśnie dobrze? czy na tym, co jest dla mnie tak ważne, że jak to można powiedzieć, bez tego żyć nie mogę. Panie Boże, tak o tym marzę, tak pragnę. Wiecie, ja znałem ludzi, pewnie też znaliście ludzi, którzy modlili się latami o swoich najbliższych. To nie było tydzień, miesiąc, ale to były lata, kiedy modlili się o swoich najbliższych, o swoje dzieci, o swoją rodzinę. I Pan Bóg wysłuchał tej prośby po 10-leciach modlitw. Zobaczcie, jak to było zakorzenione w ich sercu i jakie to było pragnienie. I kiedy ja o tym mówię, jest czasami mi wstyd, wiecie, że takiego pragnienia i tak na czymś mi nie zależy. I modlitwa jest dobrym weryfikatorem tego właśnie. Kiedy to jest tylko nasza potrzeba, szybko się znudzimy. Szybko przestanie nas to interesować. A łatwo się wytłumaczymy, modliliśmy się przez jakiś czas, Pan Bóg nie dał odpowiedzi, nie odpowiedział na moje pytanie, więc widocznie to nie było Jego wolą. Prawda? Ale kiedy to będzie rzeczywistym pragnieniem w moim sercu, ten wydłużający się czas nie będzie miał żadnego znaczenia. Bo to jest pragnienie mojego serca. To jest dobre pragnienie mojego serca, które Bóg widzi, chce słyszeć, które nazywam po imieniu. Jestem z tym związany. I kiedy 47 werset czytamy, usłyszawszy to, Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wiecie, Jego takie wołanie było aktem poddania się Jezusowi i wiary w to, że Jezus może dokonać cudu w Jego życiu. To jest bardzo ważne. Dialog dialogiem, ale to też o tym trzeba powiedzieć, że Bartymeusz wierzył w to, że Jezus może dokonać tej rzeczy, że może dokonać tego cudu, że to może się stać, że może otrzymać pomoc od Jezusa. I dlatego usłyszał te słowa. Co chcesz? Jakie jest pragnienie twojego serca? Gdyby nie było wiary w Bartymeuszu, nie byłoby tego pytania. I wiecie, co Bartymeusz mógł powiedzieć? Boże, Ty wiesz lepiej. Panie, Ty wiesz lepiej. Jezu, Ty wiesz lepiej. A on odpowiedział: ja chcę widzieć, ja chcę przejrzeć. I najpierw wydawałoby się, że źle zostało postawione pytanie. Jezus kazał mu go te pytanie skorygować, tak? Swoją prośbę. Ale i tak i nie. Tak, bo Bóg chce, abyśmy konkretnie nazywali rzeczy po imieniu. O co Ci chodzi? Na czym Ci zależy? Jakie jest pragnienie Twojego serca? Ale też nie, bo to było dobre pytanie. To tak jak mówię, ponieważ pokazywało, że Bartymeusz miał wiarę właśnie w to, o czym mówiłem, że Jezus może tego dokonać. Zobaczcie, jaka lekcja z tego idzie. Jezus wiedział, że Bartymeusz ma wiarę. I on wierzy, że Jezus może dokonać tego cudu. Ale mówi mu: powiedz konkretnie, czego chcesz. Ja wierzę, ja wiem, że Ty wiesz, czego chcesz, ale nazwij to po imieniu, powiedz, o co Ci chodzi. Nie wstydź się. Wykrztuś to z siebie. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 7-8 wersecie czytamy: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Jezus ośmiela nas do takiej postawy, w której szukamy Bożego prowadzenia. Żebyśmy szukali, abyśmy pokazali Mu swoje pragnienia. aby pokazał nam, w jaki sposób to coś ma się stać w naszym życiu, prawda? Abyśmy współdziałali z Nim w tym, na czym nam zależy. A nie powiedzieli: Boże, ja Ci przedstawiłem swoje pragnienie i teraz się wycofuję. I wiecie, to co teraz powiem może zabrzmieć troszeczkę tak dziwnie, ale jeżeli nam nie zależy, jeżeli my się wycofujemy, to dlaczego Bogu ma na tym zależeć? Zależy Ci na tym, to jest pragnienie Twojego serca? Współdziałaj z Bogiem w tej konkretnej sprawie. Bóg chce nas uczyć modlitwy, która, wiecie, modlitwy, która będzie nas rozwijała, a także rozwijała relacje nasze z Nim. I może na zakończenie z Księgi Joba, z 5 rozdziału. Elifas mówi takie słowa: lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożył swoją sprawę. Jeżeli masz pragnienie swojego serca, przełóż się Bogu, zwróć się do Niego o pomoc, o ratunek, o pocieszenie, o cokolwiek, co jest pragnieniem w Twoim sercu. I czytamy: Bóg, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone. Mamy Mu za co dziękować. Kiedy będziemy śpiewali, kiedy będziemy właśnie przychodzili przed Jego oblicze, pamiętajmy o tym, że to jest, że On jest tym, który ma wszelkie odpowiedzi, który chce usłyszeć nasze pragnienia i chce na te pragnienia odpowiadać. Amen. Dusza.